Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież oddał cześć świętemu Augustynowi, biskupowi i doktorowi Kościoła, modląc się w bazylice jemu dedykowanej.
Podczas konfliktu na Białorusi dochodzi do naruszania praw wiernych i zasad konstytucji. Kościół wzywa do pojednania.
Włoska misjonarka apeluje o pomoc dla Haiti. W kraju tym brakuje żywności i czystej wody.
28 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Utrzymuje się napięta sytuacja na Białorusi. Represje dotykają również wspólnot chrześcijańskich. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przekazał Radiu Watykańskiemu, że milicja zablokowała przedwczoraj wejście do stołecznego kościoła pod wezwaniem świętych Heleny i Szymona, zwanego Czerwonym.
Metropolita Mińsko-Mohylewski wydał specjalne oświadczenie i poprosił władze o reakcję na to wydarzenie. Stwierdził, że działania milicji stanowiły naruszenie praw wiernych oraz konstytucji Republiki Białorusi. Każdy ma prawo, kiedy chce, wejść do kościoła i z niego wyjść. Działania służb były nieprawomocne, mówi arcybiskup Kondrusiewicz.
Poprosiłem władze, żeby jakoś reagowali na takie rzeczy. Słuchając tych opinii ludzi, ludzie bardzo zbulwersowani byli, nie tylko katolicy, ale również i prawosławni, nawet niewierzący. Podali takie hasło, że nic świętego nie zostało, bo skoro policja stoi w drzwi kościoła i blokuje wyjście i wejście do kościoła, no to na pewno nie najlepiej to świadczy. Wczoraj natomiast odbyła się kilkutysięczna procesja od katedry prawosławnej obok naszej katedry i też do Czerwonego Kościoła. Przeważnie to było młodzież, były aresztowania. Trudno powiedzieć, ile tam tych było, bo to różne źródła podają różne dane. Z tym, że na początku dla sprawdzania dokumentów, jak powiedziano, zebrano większą część dziennikarzy, więc bardzo mało informacji było. Potem tych dziennikarzy wszystkich wypuszczono. Było bardzo dużo policji około Czerwonego Kościoła. Przedtem jeszcze taki łańcuch Solidarności przy Czerwonym Kościołem. Same dziewczyny były dni. I Kościół katolicki, Kościół prawosławny, my nawołujemy do pokojowego rozwiązania tego konfliktu, do rozmów, również do nawrócenia tych wszystkich, którzy zawinili w całej tej sprawie i mnie bardzo podoba się postawa tego nowego metropolity, który w pierwszej swojej odezwie powiedział, że bez wewnętrznego nawrócenia trudno mówić o przyszłości kraju.
We wczorajsze wspomnienie świętej Moniki papież przerwał swoje obowiązki, aby przez chwilę pomodlić się w bazylice świętego Augustyna. W tym właśnie kościele na polu marsowym znajdują się relikwie tej kobiety, która przez całe życie modliła się o nawrócenie syna.
Święty Augustyn, ojciec i doktor Kościoła, jeden z największych teologów chrześcijańskich, którego wspomina dzisiaj liturgia, zmienił jednak swoje życie dopiero po spotkaniu z biskupem Mediolanu świętym Ambrożym. Dzisiejszy papieski tweet inspirowany jest myślą świętego Augustyna. Zaufajcie Panu i starajcie się wejść w Jego plany, przyjmując, że Jego zbawienie może przyjść do nas w inny sposób, niż byśmy się tego spodziewali.
Brazylijskie szpitale otrzymały od papieża niezbędny sprzęt medyczny, w tym także respiratory do leczenia chorych na COVID-19. Jest to drugi pod względem zachorowań kraj na świecie.
18 respiratorów i 6 przenośnych aparatów USG oraz inny sprzęt medyczny wysłany przez Ojca Świętego dotarł już do potrzebujących. Większość aparatury trafiła do szpitala Świętego Łukasza na południu kraju. Reszta została rozdysponowana do najbardziej potrzebujących regionów Brazylii.
Szpital w Porto Alegre jest placówką publiczną przyjmującą na intensywną terapię także ludzi najbiedniejszych, bez ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego tamtejszy metropolita osobiście poświęcił świeżo przybyły dar papieża. Podkreślił, że gest Ojca Świętego jest wyrazem solidarności z ludźmi, którym się nie poszczęściło.
Papież Franciszek przekazał też termometry dla urugwajskiej służby zdrowia. Mają pomóc w diagnozowaniu choroby COVID-19. Której jednym z częstych symptomów jest gorączka.
Pokaźna część światowej populacji żyje w krajach, w których wolność religijna jest poważnie ograniczona, przypomniał nuncjusz apostolski we Francji. Podkreślił on, że współczesna martyrologia domaga się reakcji od kościołów, wspólnot religijnych i rządów. Muszą one znaleźć skuteczny sposób na to, by kultura miecza została przezwyciężona kulturą dialogu i pokojowego współistnienia.
Arcybiskup Celestino Migliore mówił o tym podczas pielgrzymki na wyspę Madame u zachodnich wybrzeży Francji, gdzie znajduje się miejsce pochówku kilkuset kapłanów bestialsko umęczonych podczas rewolucji francuskiej. Papieski przedstawiciel podkreślił, że również i my żyjemy w niepokojącej epoce, w której różne wspólnoty chrześcijańskie doświadczają systematycznych prześladowań ze strony swych władz lub ekstremistycznych organizacji religijnych.
Arcybiskup Migliore przypomniał, że pod koniec ubiegłego wieku istniała tendencja, by minimalizować znaczenie męczeństwa. Wbrew temu, w ramach przygotowań do wielkiego jubileuszu, Jan Paweł II nalegał, by dobrze zdokumentować losy 20-wiecznych męczenników. Potem się okazało, że prześladowania nie skończyły się wraz z końcem tysiąclecia, wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich 20 lat znacznie się nasiliły. Skłania to Kościół do zabiegania o wolność religijną, jedność chrześcijan, przyjaźń między wyznawcami różnych religii oraz do promowania przebaczenia w polityce. Nuncjusz apostolski we Francji zauważył, że męczennicy budują Kościół, a także dają świadectwo o tych wartościach, które zostały im zanegowane. Tytułem przykładu wspomniał księdza Jacques'a Hamela, Maksymiliana Kolbe czy Dietricha Bonhoeffera. Zauważył, że prześladowania ze strony nazistów i komunistów zbliżyły do siebie chrześcijan różnych wyznań. To z tego powodu już Paweł VI i Jan Paweł II, na długo przed papieżem Franciszkiem, rozwinęli ekumeniczny aspekt męczeństwa.
Haiti wciąż nie podniosło się z potężnego trzęsienia ziemi sprzed dekady, a kolejne kataklizmy sprawiają, że ludziom w tym kraju żyje się coraz trudniej, mówi Maddalena Boschetti po tym, jak w ostatnich dniach huragan Laura spowodował na tej wyspie kolejne poważne spustoszenia. Państwo praktycznie nie istnieje, sytuacja społeczno-gospodarcza jest tragiczna, w kraju wzrasta przemoc i brak poczucia bezpieczeństwa.
Boschetti podkreśla hart ducha Haitańczyków, którzy potrafią żyć w warunkach, w których wielu dawno by się już poddało. Wiele rodzin musi walczyć o zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak żywność czy czysta woda. Ostatnie deszcze rzuciły nas znowu na kolana. Kilkadziesiąt osób zginęło, ludzie są zdesperowani. Haiti potrzebuje pomocy, mówi włoska misjonarka.
Z powodu opadów, które nawet jak na tropikalne warunki nie były jakoś wyjątkowo silne, drogi zamieniły się w rwące potoki.
Ziemia nie jest bowiem w stanie wchłonąć wody z powodu prowadzonej na ogromną skalę wycinki lasów. Nie można jej jednak powstrzymać, ponieważ ludzie, szczególnie na terenach wiejskich, potrzebują węgla drzewnego do gotowania. Dramatyczna sytuacja jest też w miastach, nawet w stolicy, gdzie nie ma systemu kanalizacji. Wzrosło zagrożenie epidemiczne, ponieważ woda pociągnęła ze sobą śmieci i odpadki. Drogi zamieniły się w rzeki, zabierając ze sobą ludzi, samochody i domy. Zginęło co najmniej 20 osób. Haitańczycy kolejny raz potrzebują pilnej pomocy. Huragan spowodował wiele strat. Oryginalny list świętego Jana Bosco z 1885 roku został odnaleziony w archiwum Salezjanów w Brazylii. Założyciel zgromadzenia wyraża w nim zatroskanie o salezjańskie apostolstwo realizowane w tym kraju i o nowe powołania do pełnienia misji przez swych duchowych synów. Przy okazji przypomniano o wizji świętego Jana Bosco na temat przeniesienia stolicy z Rio de Janeiro do nowo zbudowanej Brazylii.
Święty Jan Bosco we wspomnianym liście skierowanym do księdza Giordano wyraża zatroskanie o prowadzenie przez salezjanów ewangelizacji Brazylii. Ponadto stwierdza, że ta rzeczywistość winna stać się szczególnym powodem do modlitwy o liczne i dobre powołania misyjne. Chociaż święty Jan Bosco nigdy nie był w Brazylii, to jednak zapisał się w jej historii nie tylko dzięki działalności ewangelizacyjnej swoich duchowych synów, ale także za jego proroczy sen, który stał się szczególnym argumentem za podjęciem politycznej decyzji odnośnie budowy nowej stolicy. Wyraźnym znakiem wdzięczności wobec świętego Jana Bosko jest kaplica jemu poświęcona, zaprojektowana przez architekta i budowniczego Brazylii, mająca kształt piramidy z metalowym krzyżem na szczycie. Kaplica jest pierwszą budową, jaka powstała w 1957 roku w Nowej Stolicy. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski, Chrystusowiec.
Misjonarze i wolontariusze z różnych organizacji pomocowych wspierają cierpiącą ludność Libanu. Są blisko wszystkich, którzy czują się bezradni i zagubieni. W wyniku podwójnego wybuchu w bejruckim porcie, do jakiego doszło 4 sierpnia, zginęły setki osób, a tysiące straciły dach nad głową. Siostry Miłosierdzia Maryi Niepokalanej pracują obecnie nad projektem towarzyszenia ludności na wszystkich etapach kryzysu. Przyświeca im jeden cel – odbudować wspólnotę, dialogu i jedności.
Misjonarze i wolontariusze zmuszeni są obecnie w Libanie stawić czoła ogromnej biedzie i problemom społecznym. Zaraz po eksplozjach wyszli do ludzi, aby pomóc uprzątnąć mieszkania oraz oczyścić ulice z rozbitego szkła. Potrzebne jest jednak długoterminowe wsparcie na poziomie duchowym i psychologicznym, aby odbudować nadzieję. Trzeba pomóc dzieciom, rodzinom oraz osobom starszym przezwyciężyć przeżyte traumy. Jest wielu ludzi biednych, których nie stać w obecnej chwili na zakup wyposażenia mieszkań. Potrzebne będzie wsparcie w odbudowie domów, zainstalowaniu drzwi i okien, mówi siostra Gracja Magheze, przebywająca od 27 lat w Libanie.
Dzisiejszy Liban ma wspólny mianownik z przeszłością. Z jednej strony rodzi się cierpienie z powodu kryzysu podstawowego wymiaru życia Libańczyków, a z drugiej strony po wybuchach wszyscy złączyliśmy się razem, pracując jeden obok drugiego, bez podziałów. Oto jest właśnie Liban przyszłości, ten, który przezwycięża partykularyzmy oraz utwierdza każdego w poczuciu przynależności do narodu zakorzenionego w kulturze dialogu oraz we wzajemnym szacunku. Liban jest domem Libańczyków, otwartym i gościnnym. To jest Liban jutra, który powinniśmy budować i wspierać. Liban tworzony na fundamencie dialogu, poczucia uczestnictwa oraz neutralności. Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów, podkreślają biskupi w stanowisku, które przyjęła dziś konferencja Episkopatu Polski. Na Jasnej Górze drugi dzień trwa zebranie plenarne.
Biskupi zaznaczają, że Kościół jest otwarty na dialog z każdym człowiekiem dobrej woli, szukającym prawdy i jako wzór takiej postawy podają papieża Franciszka, który wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie jasno przedstawia naukę Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka. Biskup Józef Wróbel, przewodniczący zespołu ekspertów do spraw bioetycznych, podkreśla, że dokument wbrew niektórym oczekiwaniom nie ma charakteru negatywnego.
Jest postawą pozytywną Kościoła, który wychodzi naprzeciw osobom po prostu szukającym własnej tożsamości płciowej. Oczywiście zajmuje jasne i klarowne stanowisko wobec różnych tendencji, jakie są związane z tą ideologią LGBT i oczywiście tych tendencji nie akceptuje, ale stara się być pomocą dla tych ludzkich sumień, które wrażliwe chcą znaleźć pokój wewnętrzny.
Biskupi przypominają, że Kościół nie może się zgodzić na rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16 roku życia prawa do określenia swojej płci. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.